dzisiaj chciałbym mówić o tym, co jest wartością najważniejszą dla Pana Boga. Myślę, że niestety z powodu braku naszej czujności, chyba wszystkich nas, albo większości, albo jakiejś części, kryteria naszego postrzegania świata, tego, co jest ważne, co jest wartościowe, co jest cenne, niejednokrotnie podpowiada nam, czy to telewizja, czy media, czy jakaś moda. I to wszystko gdzieś uderza w nas, by oceniać pewne rzeczy niekoniecznie w myśl tego, jak Pan je ocenia. Na szczęście wiemy, że Ewangelia mówi, że Pan Jezus umarł za nas, bo byliśmy cenni dla Niego, dla Ojca. Posłał Go za nas i dla nas. Ale wciąż i wciąż trwa bitwa wartościowania rzeczy na świecie. Diabeł ma swoich zwolenników, ma swoje metody, by dotrzeć do Kościoła i atakować myślenie nasze, byśmy oceniali inaczej niż Bóg to, co jest ważne, to, co jest wartościowe. Przypomina mi się teraz fragment z Księgi Izajasza, 5 rozdział, werset 20. Biada tym, którzy zło nazywają dobro, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Czyż to dzisiaj się nie dzieje? Czy dzisiaj ludzie nie przekonują nas o tym, że coś jest dobre, a dobrym nie jest? Czy dzisiaj nie mówią nam na przykład, że aborcja jest czymś dobrym, a przecież wiemy, że nie jest? Mówiliśmy o granicach, które określają, że jesteśmy prawdziwie wolni. Nieznajomość granic to znaczy bycie niewolnikiem. Znajomość granic oznacza, że zaczynamy być wolni. Biada tym, mówi Pan, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Jeśli wystarczająco długo myśl Goebbelsa, będziemy komuś mówić, że jest prawdą, a prawdą nie jest, to człowiek zacznie wierzyć, że zło jest dobrem, a dobro jest złem. Stąd Holokaust, stąd tak wielu ludzi ginęło i zabijani byli z pełnym przekonaniem tych, którzy byli oprawcami, że robią właściwie, a przecież właściwie nie robili. Wow. Co albo jak Bóg ocenia wartość, co w Jego oczach jest wartościowe i ważne. I wybrałem na początek fragment taki troszkę niezbyt często cytowany. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, wersety od 1 do 6. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny w sercu człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom, tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Słowo Boże mówi, że wartością przed Bogiem, to co jedynie ma wartość przed Bogiem, to jest wewnętrzny w sercu człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha. Przynajmniej dotyczy to kobiet, mężatek, bogobojnych niewiast, które oddały życie Panu Jezusowi. No, myślę, że każdy rozsądny mężczyzna, mówię dzisiaj przede wszystkim do kawalerów, bo żonaci już jest, powiem kolokwialnie, pozamiatane. Jeśli są rozsądni, to właśnie takiej żony szukać powinni. Tak a propos, czy ozdoby, zewnętrzne trefienie włosów, złote klejnoty lub szaty są czymś złym? Nie. Tylko nie mają być ozdobą. Tą główną ozdobą kobiety chrześcijanki. Jestem za tym, by nasze dziewczyny, tak a propos, stroiły się, ale jeśli tylko ta strojność pozostaje, a charakteru nie ma, to nic to nie znaczy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niektórzy mogą pomyśleć, że ten przykład Sary tutaj czytany oznacza, że ta kobieta się nie stroiła, w ogóle może była starą, wielką brzydulą i nie wiadomo co jeszcze. Nic błędniejszego. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział mówi nam o tym, że Sara była piękną kobietą. Nawet bym powiedział zjawiskowo piękną kobietą. A jest przykładem kobiety bogobojnej, która miała tego łagodnego, pięknego, niezniszczalnego ducha w swoim sercu wewnętrznym człowieku. Więc absolutnie te teksty nie mogą być przebalansowane albo źle interpretowane, religijnie interpretowane, co sugerowałoby nam, że nasze siostry mają się nieładnie ubierać albo założyć worek zgrzebny i nie mają w ogóle się nawet uczesać, bo to by było już ozdobą i by nie chwaliło Pana. Nie, nie, o coś innego tu chodzi. Jeśli dla kobiety pięknej ozdobą jest tylko to, jak wygląda, do tego przywiązuje największą wagę, bo nic innego nie posiada, jak tylko wygląd, to tu jest problem. Najważniejsze jest serce więc, ale nie oznacza to tak a propos, w myśl religijnych interpretacji tego tekstu, że kobieta ma być zaniedbana, brzydka i nie ubierać się ładnie i dbać o siebie. Nie słyszę amen? Amen. Dobrze. Czyli dla Boga to, co ma największą wartość, to jest Twoje i moje serce. Ukryty wewnętrzny w sercu człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Każdy z nas ma serce. Każdy z nas jest, kto przeżył nowe narodzenie, ma nowe serce, nowego ducha. I o to należy nam jak najbardziej dbać. Pan Jezus uczył, tam skarb Twój, gdzie? Serce Twoje. Amen. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, 6-7. Następuje coś takiego jak powołanie na króla młodego chłopca, młodzieńca, może nastolatka Dawida, pasterza owiec. Ale prorok, który miał go namaścić na króla Izraela, otrzymuje od Boga wielką lekcję. Dlatego, że kiedy ma namaścić z domu Isajego jednego z synów, to patrzy po ludzku. Patrzy oczami zewnętrznymi. Patrzy na synów Isajego i chce znaleźć tego kandydata, który w myśl ludzkich zasad będzie rosły, silny, postawny i wytrenowany w boju. Czytamy? Czytajmy więc. 1 Samuelowa 16:6-7, choćby tyle. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ten się nadaje na króla. Bóg jego wybrał, by był królem. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Zobaczcie, dla Boga największą wartością jest twoje serce. Co tam jest? Te najgłębsze twoje motywacje są ważne. To decyduje. Powiemy, Pan Bóg wybrał Dawida przed założeniem świata. W pewnym sensie tak. To zawsze będzie jakiś niezrozumiały teologicznie konflikt, problem. Jak Pan wybrał, a z drugiej strony Bóg patrzy na serce i to decyduje. Czy jest ta predestynacja, czy jest ten wolny wybór? Ja czytam jedno. Bóg szukał, jednocześnie wybrał, ale kryteria trzeba było spełniać i spełnił je ten najmłodszy syn z domu Isajego. W jednym przypadku jest napisane szósty, w drugim przypadku siódmy syn. Taka o uwaga. Bóg patrzy na serce, nie patrzy jak człowiek, na to, co ma, jest przed oczyma. Według naszych ludzkich kryteriów Bóg patrzy na serce. Samuel, prorok, tym samym również miał lekcję, by więcej takich błędów nie czynić. Kaznodzieja Salomon w drugim rozdziale, 26 wersecie mówi coś takiego. To przecież Bóg daje człowiekowi, który jest miły jemu, mądrość, poznanie i radość. To przecież Bóg daje człowiekowi, który jest mu miły, mądrość, poznanie i radość. Ale co z tym Dawidem? Bo też może nam się wydawać, to w takim razie to taki o chłopek roztropek, niewysoki, niepostawny. Samuel się pogubił, Pan patrzy na serce. Czy to znaczy, że mamy zaniedbać swój wygląd, swoją edukację, coś nic błędniejszego? Przeczytajmy 1 Samuelową 16:12, kilka wersetów dalej. Posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany, miał piękne oczy i ładny wygląd. Dawid był rumiany, piękne oczy, miał ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaź go, gdyż to jest ten jest królem. Żeby dodać do tego jeszcze coś więcej, przesuńmy się o 5 wersetów niżej. 1 Samuelowa 16:17-18. Rzekł więc Saul do swoich sług, rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Pamiętajcie już wtedy, Dawid jest namaszczony na króla, więc Duch Boży działa w nim w potężny sposób, ale nadal ma pewne atrybuty, które już wcześniej posiadał. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł, oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Skupiłbym się na tym urodziwy, żeby nie sądzić, że nieurodziwy to tylko się kwalifikuje, a urodziwy nie. Nie, najważniejsze jest serce. Ale nie znaczy to, że inne atrybuty nie mają w naszym życiu być eksponowane i funkcjonować. Może jeszcze przejdźmy rozdział dalej, 17 rozdział, 42 werset. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec, rumiany i przystojny. Przynajmniej Filistyńczyk patrzył po ludzku na swojego przeciwnika. Za chwilę ten Filistyńczyk Goliat zginie. Zostanie trafiony kamieniem, który Pan Bóg nadał mu więcej mocy. I Dawid, malutki Dawid, zwykły pasterz, zabija prawie 3-metrowego faceta. 6-palczastego zresztą. I Goliat ginie. Goliat patrzy, o jakiś młodzieniec, rumiany i przystojny. Ale żeby tak różowo nie było i żeby każdy mógł się odnaleźć w tym, czego dzisiaj nauczam, bo każdy ma swoje postrzeganie samego siebie. Przeczytajmy Księgę Izajasza 53:1-3. Mowa jest o Panu Jezusie. I to jest ciekawy tekst. To uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Ciekawe będzie, kto w to uwierzy, co teraz przeczytamy, inne tłumaczenie. Kto uwierzy tej wieści, a tym samym ramię Pana komu będzie mogło się objawić? I mowa jest, jaka to jest wieść. Wyrósł bowiem przed nami, przed nimi jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Korzeń z suchej ziemi. Nagle ktoś się pojawił, coś się pojawiło. Korzeń z suchej ziemi. Co może się urodzić z suchej ziemi? Korzeń zostaje korzeniem. Bez liści, bez wyglądu. Korzeń wyrósł z suchej ziemi. Jakiś kawał pędu, bez ekscytacji patrzymy na to. Może nawet zielonych liści za wiele nie ma. Korzeń z suchej ziemi wyrósł. Co to jest? Nie miał postawy ani urody, które by przyciągały nasze oczy. Już się domyślamy, że mówimy o Panu Jezusie. Nie miał postawy ani urody. Kto to jest postawny, kto to jest ładny? Przystojny Dawid, bardzo piękna Sara. Pan Jezus nie miał ani postawy, ani urody, które by przyciągały nasze oczy. Te wszystkie reklamy, które doprowadzają do chorób wszelkiego rodzaju, młode dziewczyny, które chcą być jak te modelki, które zresztą są tuszowane gdzieś tam w jakichś programach komputerowych. Te wzory piękności niedościgłe, które powodują kompleksy w życiu tych niewiast choćby, a może i mężczyzn również, bo są i odpowiedniki modelowe, na które niektórzy biorą swój azymut, doprowadzają do paskudnych załamań nerwowych, problemów ze zdrowiem. Pan Jezus tutaj takim wzorcem w literalny sposób nie jest. Nie miał postawy ani urody, które by przyciągały nasze oczy. No tego Jezus akurat nie miał. I nie był to wygląd, który mógłby nam się podobać. Ani postawy, ani urody, ani wyglądu, który mógłby po ludzku nam się podobać. A nie był szeroki w barach, a nie był wysoki na 1,90 m. Może kaloryfer tutaj był lub go nie było. Jakkolwiek nie było ani postawy, ani urody, ani wyglądu, który mógłby nam się ludziom podobać. Dalej wzgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści doświadczony w cierpieniu. Ten, przed którym zakrywa się twarz. A jednak takim Jezus się urodził. A jednak tysiące za Nim chodziły. A jednak jest Panem Panów, Królem Królów i Zbawicielem świata. Bo wiecie, Bóg? Bo wiecie, Bóg patrzy na serce. Najważniejszą jest rzeczą, co masz w sercu. Pięknym stajesz się wtedy, i pięknym jesteś, kiedy jesteś pięknym wewnątrz. Ale nic z twojej urody i piękna na zewnątrz, kiedy serce, nic z tym wspólnego nie ma. I Pan Jezus jest tutaj modelowym przykładem, że to jest zupełnie inaczej, niż funkcjonuje świat i nam sugeruje. Dlatego nie martwcie się, jeśli wydaje wam się, że jeszcze czegoś wam nie dostaje w myśl reklam telewizyjnych, w myśl tego, że nie posiadacie jakiegoś firmowego swetra Tomiego, czy tam jeszcze wyższych jakichś półek, których nie znam i bez tego to ani rusz. Bo serce Twoje jest ważne. I oby serce Twoje było ważne dla Ciebie, bo jest ważne dla Twojego Boga. Przy powieści Salomona, z tego co pamiętam, 4 rozdział, tak? Od 20 do 23 mówią między innymi to, czujniej niż wszystkiego. Czujniej niż wszystkiego. Strzeż swojego serca. Gdyż z niego płynie, gdyż ono jest źródłem życia. Serce. Sercem kochasz. Mam nadzieję, że sercem kochasz swoją żonę, a nie oczami. I męża swego sercem kochasz, a nie oczami. Jest piękna, amen. Ale kochamy sercem, a nie oczyma. Bo Bóg nas kocha sercem i patrzy na serce. Wiecie, Kościół, który składa się z ludzi, którzy kierują się odrodzonym sercem i dbają o serce, to jest Kościół, który przyniesie przebudzenie do narodu, przyniesie przebudzenie do miasta. To nie budynki, chociaż są ważne i dobrze, lepiej mieć swój niż nie mieć. Tak w Tarnopolu mają, chwała Bogu. Ale zgodzicie się ze mną, że to, co przynosi przebudzenie, to Twoje przebudzone serce. To, co zmienia oblicze świata i zmieniło oblicze świata, to Pan Jezus, który nie miał postawy ani urody, które przyciągałyby oczy i nie miał wyglądu, który by mógł nam się podobać, a jednak to Pan Jezus zmienił oblicze świata, ponieważ On kochał ludzi Bożym sercem. On był Bożym sercem. Czy Pan Jezus nie dbał o wygląd, czy o siebie? Nic, znowu, taka sugestia w ogóle nie ma racji bytu. Ale pierwsze rzeczy muszą być pierwsze, a drugie muszą być drugie. Jest taka historia o królu, to był król Asa. Jest ona zapisana w drugiej księdze Kronik. W 16 rozdziale. Żyjemy jeszcze? Lecz w 36 roku panowania Asy wyruszył Basza, król izraelski, przeciwko Judzie i obwarował ramę, aby odciąć ludziom dostęp do Asy, króla judzkiego. Jest konflikt między Izraelem a Judą. Między sobą walczą. Dramat. Ojejku. Gdzieś serca zabrakło. Już tak. Wtedy Asa kazał wynieść złoto i srebro ze skarbców świątyni pańskiej i pałacu królewskiego i wysłał je do Ben-Hadada, króla aramejskiego, mieszkającego w Damaszku, z takim poselstwem. Istnieje przymierze między mną a tobą, między moim ojcem a twoim ojcem. Oto ja przysłałem ci srebro i złoto, a ty zerwij swoje przymierze z Baszą, królem izraelskim, aby odstąpił ode mnie. Ben-Hadad przychylił się do prośby króla Asy i wyprawił swoich dowódców przeciwko miastom izraelskim. Zniszczył je. Król Asa zabrał wszystkich Judejczyków i ci uprzątnęli kamienie i belki ramy, którymi Basza kazał ją obwarować. Basza musiał odstąpić. I w tym czasie przybył do Asy króla judzkiego jasnowidz, prorok Hanani, i rzekł do niego: ponieważ oparłeś się na królu aramejskim, szukałeś pomocy w królu aramejskim, jemu wysłałeś złoto, by podtrzymał przymierze z tobą i chronił i wsparł ciebie. Tak zrobił Asa niestety. A nie oparłeś się na Panu Bogu twoim, dlatego wojsko króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki. I teraz mówi Bóg przez Hananiego. Czy Kuszyci i Libijczycy, on zwyciężał z Bogiem te narody wcześniej. Nie prosił o pomoc żadnego króla pogańskiego, tylko Pana. Ale zaprzestał tak działać. Czy Kuszyci i Libijczycy nie stanowili wielkiej siły z ogromnym mnóstwem wozów wojennych i jeźdźców, a jednak ponieważ oparłeś się na Panu, wydał ich w Twoje ręce. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Lecz tym postąpiłeś głupio, to też odtąd będziesz miał ciągle wojny. Ojejku, reakcja. Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. W 39, przejdźmy dalej, 12 werset. W 39 roku swojego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmogła, lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy i umarł. Mówimy o człowieku, który doświadczył z Bogiem potężnych zwycięstw. Mówimy o człowieku, który poznał, co to znaczy pomoc Pana, kiedy do Niego się zwraca. Zwyciężał wrogów potężnych, ale jednak nie strzegł swojego serca. Przestał być szczery względem Pana. Zgubił wiarę i zaufanie. I nastał moment, w którym przestał ufać Bogu, a zaczął polegać na innym królu i oparł o niego swoje bezpieczeństwo i swoje zwycięstwo. Więc to, że doświadczamy pewnych rzeczy z Bogiem, nie zwalnia nas z czujności, jak sądzę, by cały czas nasze, moje i Twoje serce właśnie było szczere przed Panem. Bo chce Bóg takich ludzi, których szczere jest serce, wzmacniać. Tak jak mówi werset 9. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Można tą szczerość zagubić, można stracić ją, bo się zakochałam, bo mam maślane oczka, bo kocham, bo mam fajną pracę, bo jest fajny szef, który mnie promuje. I nagle poczucie bezpieczeństwa jest w ludziach. Nagle to błogosławieństwo, które daje Pan, staje się Bogiem. Błogosławieństwo, które daje Pan, nie jest Bogiem. Bogiem jest ten, który błogosławieństwo daje. Dobre rzeczy nie są tym, na czym się opieramy. Bóg jest dobry i tylko On jest dobry. Pan Jezus tak powiedział swoim Ojcu. Czemu mówisz, że ja jestem dobry? Tylko Ojciec w niebie jest dobry. Niech Twoja szczerość i moja zawsze oznacza, że Bóg jest najważniejszy, że z Bogiem rozmawiasz o wszystkim, że weryfikujesz swoje rzeczy i nie szukasz w niczym i w nikim innym oparcia i zwycięstwa, jak tylko w Nim. Ponieważ Pan zawsze chce wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Szczerym to znaczy również wtedy, kiedy jest niezbyt wygodnie, może nie jest dobrze, może nawet nie jest łatwo, może jest choroba. Asa przestał być szczery przed Bogiem i wyszło to również w jego chorobie. Niedawno rozmawiałem z jednym bratem o pewnym kościele, w którym wierzący ludzie w jakiś dziwny sposób upodobali sobie lekarzy i lekarze stali się dla tych wierzących ludzi guru. No taki zbieg okoliczności, rozmawiałem wczoraj, to tak jakoś pojawiło się teraz to świadectwo, trochę negatywne świadectwo, jakby nie było. I odeszli od Pana i biegają po lekarzach, badają wszystko w te i we w te. Nic z tym złego, ale jednak odczucie jest takie, że to nie Bóg ma ostatnie zdanie. Nie do Boga idą po uzdrowienie, ale biegają do lekarzy, by im pomogli i w nich pokładają swoją ufność. Dziwny przykład? Może dla was niektórych dziwny, a jednak powiem wam z XXI wieku, z wczoraj, z dzisiaj, z konkretnego biblijnego kościoła. Co się więc stało, że tak robią? Myślę, że tak jak w przypadku tej historii, przestali być szczerzy względem Boga, rozmawiać o wszystkim. Może wygoda, może poczucie bezpieczeństwa, może dobre zarobki. To wszystko uśpiło ich, przestali o wszystkim rozmawiać z Panem i zaczęli szukać rozwiązań w człowieku przede wszystkim, a Boga odstawili na poranną, 3-minutową modlitwę. Bóg patrzy na serce. Amen. A więc tak jak powiedział Pan Jezus, Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 45 werset choćby. Dobry człowiek z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca mówią usta. Wiecie, byłem niedawno na spotkaniu pastorów kolejnym i my mamy taką zasadę, że prowadzący spotkanie jest gospodarzem i on dzieli się słowem. Akurat w tym przypadku pastor, który był gospodarzem drugi raz, więc poprosił innego pastora, by podzielił się słowem. I on się podzielił słowem. I jakby coś mnie dotknęło, żeby nawiązać do tego, co on mówił. Krótko. I generalnie powiedziałem krótko. Ale jak zacząłem nawiązywać do tego, co on mówił, to później popłynęło zupełnie w innym kierunku. I jedyne, co mogłem powiedzieć, to powiedziałem tak, przepraszam, z obfitości serca mówią usta. Mówiłem o przebudzeniu, mówiłem o pewnych rzeczach, którym żyjemy w Kościele. Krótko, ale no gdzieś nie mogłem tego zatrzymać, bo to tak wyjechało, wiecie, tak nie, w sposób niekontrolowany. Posłuchasz kogoś przez 5 minut i wiesz, kim jest. Bo z obfitości serca mówią usta. I tak jak tutaj czytamy, człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobre rzeczy. Ale zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta. Bóg jest dobry, amen. On patrzy na nasze serca, patrzy i ocenia. Nie by nas osądzić, tylko rozsądzić. On szuka. Tak jak znalazł Dawida, gdzieś tam znalazł, namaścił go. Tak chce też nas wzmacniać. Pomagać nam. Księga Jeremiasza mówi, ja Pan przenikam motywy. Poddaję próbie zamiary, aby oddać każdemu według jego dzieła stosownie do owoców jego czynów. Księga Jeremiasza 17:10 z tłumaczenia Piotra Zaręby. Pan bada serca i nerki, inne tłumaczenie. Dobrze, że tak jest. Dobrze, że tak jest. Że kiedy pewnych owoców nie ma, pewnych rzeczy nie widzimy, które chcielibyśmy, by były, a wiemy, że Pan nas bada, nasze serca, to możemy razem z Nim porozmawiać. I może okaże się, że w jakiejś dziedzinie życia przestaliśmy szczerze z Nim rozmawiać i znaleźliśmy, tak jak czytałem Księgę Jeremiasza, 1, 2 rozdział, oparcie w Egipcie, oparcie w ludziach, a nie w Bogu. Oby tak nigdy nie było, jak się zdarzyło u Asy. Bóg jest dobry. Na szczęście. Amen. Wow. I na koniec Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 30-37. Historia o miłosiernym Samarytaninie. Myślę, że to jest piękna historia na koniec, która pokazuje fajnego człowieka, który może niewiele o nim wiedziano, nie znano go zbyt dobrze, ale to, co zrobił, było niezwykłe. I Pan Jezus tą przypowieść, tą historię opowiedział, by zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł, Ewangelia Łukasza 10:30 i dalej. Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Umierający człowiek, pobity, nagi, obrabowany. Leży gdzieś na ulicy, w rowie. Później szedł, mieliśmy kapłana lewitę, pewien Samarytanin. Podróżujący tędy. Podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym sadził go na swoje bydle, zawiózł go do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Któż z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? Wiadoma jest odpowiedź, ten 3, Samarytanin. Kontekst tej historii jest trochę inny i tamtego kontekstu głównego nie chcę dzisiaj opowiadać. Ja po prostu czytam tę historię, by pokazać wam, że były 3 ludzi było, którzy wszyscy 3 napotkali człowieka, który był na wpół umarły, pobity, obrabowany, może nagi. I 2 z tych duchowi, przywódcy, można powiedzieć, kapłan, lewita, minęli tego człowieka, nie pomogli mu w ogóle. A 3, Samarytanin, który prawdopodobnie to był jakiś Żyd, Hebrajczyk. Samarytanie nie mają kontaktu z Żydami. W tamtych czasach to były narody, które musiały się mijać. Nie mogły zawierać sobą związków małżeńskich, wręcz separowali się od siebie. Przeczytacie Stary Testament, zrozumiecie dlaczego. Zatrzymał się, użalił się. Wziął go, zawiózł do gospody, zapłacił za jego leczenie. Opiekował się nim przez jakiś czas. Wyjechał, potem wrócił, doglądać go dalej. Obcy człowiek dla obcego człowieka okazał serce. Tamci 2, jak sądzę, moglibyśmy odpowiedzieć, że serca dla tej ofiary zbrodni nie znaleźli. No bo to o serce chodzi. O serce chodzi. I do dzisiaj do tego chciałbym was nakłaniać, by myśleć, że w naszym życiu chodzi o serce. Panu Bogu i powinno również chodzić nam. Powinniśmy więc je strzec, jak mówi Salomon, czujniej niż wszystkiego innego, bo ma z niego płynąć źródło życia. Serce, serce, serce na dłoni. Ale jakie serce? Niech to będzie serce, które wydobywa dobre rzeczy, a nie serce, które wydobywa złe rzeczy. Bądźmy piękni zewnętrznie. Dbajmy o swój wygląd jak najbardziej. Ale żeby nie było tak, że nie dbamy bardziej niż o te rzeczy zewnętrzne, o swoje serce. Bo wszakże ono jest najważniejsze. Pan Jezus nie miał wyglądu, nie miał postawy i urody, które by przyciągały nasze oczy i by nam się podobały. Ale to Pan Jezus, który chyba nie był modelem z żurnala, z wyglądu. To jednak właśnie On, dlatego że miał serce, dlatego że o nie dbał, zbawił nas. Może mamy jakiś defekt zewnętrzny, może nam się coś nie podoba w nas samych, może trochę za dużo ważymy. Ja przekroczyłem już 100 i bardzo nad tym ubolewam. Niedobrze jest, że tak jest. Ale wszakże chcę dbać o serce, nie zaniedbując kondycji. Chcę dbać o serce, bo Pan Bóg mnie przez swoje słowo do tego przekonuje. Bo On patrzy na serce i przepatruje całą ziemię, by znaleźć szczerych w sercu i wspomagać. Powstańmy.